Album coś zjadł.
Adam, ty lubisz sobie podjadać takie różne rzeczy pyszne. No.
Zwłaszcza w nocy.
No, ja nie chcę tutaj prać brudów przy osobach, które słuchają naszego podcastu, który się nazywa...
A, no właśnie, nie rozpoznałam, że to...
Ten znak. Moja...
Tak, Paryż.
Wino.
Frytki.
Podcast Paryż Wino Frytki to spotkanie czwórki przyjaciół mieszkających w Paryżu i dzielących się swoimi spostrzeżeniami na temat życia właśnie w tym mieście. Dziękujemy, że nas słuchacie. Przed nami 30 minut dyskusji na temat tego właśnie, co nas kusi w sklepach, w supermarketach, jakie produkty wkładamy chętnie do naszych koszyków. No i będziemy się zastanawiać też nad tym, czy zmieniło się nasze podejście do konsumpcji, do tego, co jemy od momentu mieszkania w Paryżu i też co możemy
tylko
polecić.
Tylko ślimaki i tylko żabie udka.
No właśnie, będziemy konfrontować się z tą rzeczywistością. Ale właśnie tak się zastanawiam, czy można kupić żabie udka w supermarkecie? Widzieliście?
Można w piekarni. Przepraszam, przełykam.
Właśnie.
A co przełykasz?
Żelkę kwaśną.
Właśnie to jest cały podcast Paryż Wino Frytki. Tutaj na stole są różne rzeczy. Między innymi kupiłem żelki wegetariańskie, czyli bez żelatyny, ale takie kwaśne.
Bardzo dobre.
Bardzo dobre.
Moje ulubione.
Zuza bardzo lubi cukier, więc co jest w cukrze obtoczone, to ona wszystko chętnie.
Wszystko
wiem. Wszystko
zje. Nie mam pytań.
Ja na pewno nie zostanę weganem, bo rozważałem tuż przed przyjazdem do Paryża 3 lata temu, to poważnie myślałem o tym, żeby przejść całkiem na wegańską dietę, bo jestem wegetarianinem.
Od ale wielu, prostu, wielu lat.
Ale spróbowałem tych serów i sorry weganie, może to was triggeruje, ale po prostu to jest coś niesamowitego. Niektóre są tak niesamowite, że trudno to opisać. Niektóre są wręcz takie
orgazmiczne.
Orgazmiczne.
No tak, szczególnie te z truflami na przykład, więc... A trufle to jest wege, więc tak. Właśnie dzisiaj widziałem akurat a propos serów, bo Francja słynie serami i w ogóle to jest też to, że jak jesteś Francuzem, można cię poznać między innymi po tym, że w lodówce masz specjalną półeczkę na sery. I w ogóle to jest też to, że nie kupujesz po prostu sera, tylko jakby od razu musimy powiedzieć, jaki ser.
Bo
jakby...
dla mnie na przykład ser to był taki żółty, w moim wyobrażeniach, nie? Taki żółty z dziurami, jak z kreskówki i z taką czerwoną otoczką, nie?
Ale
to
w
jest
ogóle,
dla mnie ser.
Ale w ogóle się dzielił na żółty i biały.
I biały,
jeszcze,
i nic
nie?
Poza tym.
Biały w ogóle, albo pleśniowy ewentualnie, nie? Ale tak by...
A tutaj jak pada słowo ser, to bardziej...
To nie, to jakby to się nazywa w ogóle profilowanie językowe, że w naszych umysłach tworzą się jakieś obrazy dotyczące słów. I jak Francuzi mówią słowo ser, fromage, czyli mówią słowo fromage, nie mówią słowa ser, mówią fromage, no to widzą camembert, czyli tego camemberta dla nich.
No ja gołdę.
A ty widzisz gołdę. Gołdę z dziurami.
Królewski.
Widzisz królewski?
A to też jest dziurami. Mimolet,
widzę.
Mimolet, no. Pomarańczowy taki. No. To też ciekawe.
Dla mnie ser jest taki totalnie żółty.
Ale on jest pomarańczowy już, mimolet.
No, tak wchodzi.
Tak bardzo żółty, że aż pomarańczowy.
Ja bardzo lubię mimolet, bo to jest wspomnienie młodości mojej mamy. I mam z domu zawsze mimolet.
Ale chcesz o tym powiedzieć?
Znaczy mogę, jak najbardziej. Jak moja mama dorastała, to były, wiecie, czasy PRL-u i było dużo...
Mimolet? Nagle z nic grucho, nic pietruch?
Tak. Bo dostawali w paczkach z Belgii.
Okej.
Nie, czy z Holandii.
Świetnie. Tu na półkach musztarda i ocet. A
i mimolet.
Mimolet.
Zawsze byłaś ekskluzywna.
Zawsze było mimolet.
Luksusowa pracownica od zawsze. Okej, świetnie. To też takie fajne wspomnienie w ogóle. No. Ja chciałem wam powiedzieć a propos tych, nawiązując do naszego tematu dzisiejszego odcinka, te mimolety z supermarketu to niestety, nie z te z fromagerii, to bardzo często mają po prostu barwnik pomarańczowy.
Oszukane,
no nie, przykro mi.
Ale też można się zaskoczyć, bo nawet w zwykłym supermarkecie można kupić świetne sery.
Tak, jest cały w ogóle, cały nie, że tylko półka, tylko jest jakby, to jest kilometr.
Cała ściana
serów. To ktoś ci powie, kup ser. Ale jaki?
Ale wiecie, często w takich nawet małych osiedlowych, u mnie w moim Franprix na osiedlu, to byłaś u mnie parę razy ze mną, Klaudia, jest normalnie cała, jest pani oddzielna od serów. I mają takie, wiecie, można sobie to urządzić na wagę oddzielnie. Wiecie, franc prix to jest coś takiego, jak taka większa żabka. Ja nie wiem, jak to powiedzieć.
Ale taka bardziej chyba premium, nie? Franc prix jest...
Tam jest zawsze, tam nie jest ani ładnie, ani tak? czysto, mam wrażenie.
Ale cenowo jednak mimo wszystko...
Tam jest drogo.
Ale żabka też nie jest tania w Polsce, tylko że tam wielopaki są. A w franc prix nie ma wielopaków.
Franc prix w ogóle nie jest, moim zdaniem.
I tam jest osobna pani, tak?
U mnie jest totalnie stand z serami i z wędlinami też i pani sobie po prostu można sobie wybrać. To takie ładna słoma leży, takie wiecie.
No właśnie, bo to też jakby cały jest marketing. We Francji sery są jedną z wartości narodowych, tak samo jakby owoce i warzywa bio, dlatego w sklepach zawsze takie najważniejsze regały to jest warzywa i owoce bio. Warzywa są bardzo pięknie pokazane i też drogie. W sklepach, nawet w tych supermarketach.
Jak to bio?
Jak to bio, no niestety. A Francuzi kochają bio. No i sery zawsze są bardzo często wypieszczone. No i ewentualnie jeszcze skrzynki z winami, gdzie w supermarkecie możesz trafić na miesiąc, na tydzień win. I...
Chyba dwa razy do roku jest, no. To w październiku jakoś pamiętam, tak kojarzę. Tak. Ale ostatnio chyba też był na wiosnę.
No oni zawsze znajdą jakiś sposób, żeby świętować ci Francuzi po prostu.
Jeszcze kończąc o serach, dla mnie to było takie zaskakujące, że właśnie na deser się je zamawia. Takie niecodzienne. Albo zamiast.
Tak, bo deser na ser.
Jak pan proponuje deser, to w karcie deserów często obok takich właśnie typowych deserów są sery.
Tak, możesz.
Serów,
więc... No to jest na koniec posiłku. Sery.
Tak. Jakby zależy od jakiej masz degustację. Czasem możesz mieć tak rozwiniętą degustację, że masz deser, a potem jeszcze potem wszystkim
no właśnie,
ser.
O tym chodzi, że sery są po deserze.
Jest taki w ogóle...
Ukoronowanie, tak? Posiłku.
Jest taki
w ogóle... A kawa w ogóle jeszcze jest na sam koniec.
A, no, oczywiście.
Nie,
a potem jest digestif na sam koniec, czyli taki trunek. A chciałem tylko powiedzieć jeszcze o takim wrażeniu. Jako nauczyciel francuskiego zawsze mam taką misję, że może sprzedam jakieś wrażenie francuskie, że jest takie powiedzenie, że coś mimochodem, tak po cichutku coś powiedzieć, to się tak mówi entre la poire et le fromage, czyli między gruszką a serem coś przepuścić, na przykład. Na przykład tak się mówi, na przykład często mówili to, że coś przepchnąć, na przykład, że rząd przepchnął jakąś ustawę, mimochodem, tak po cichutku, to właśnie między gruszką a serem, tak przecież...
Na koniec imprezki.
Dokładnie, tak jak wszyscy nie zwrócili na nie uwagi. Dokładnie, więc jak chcecie coś przepchnąć po cichutku, cichaczem, to między gruszką a serem.
Ja mam do was pytanie, na przykład, czy jest coś takiego, co przywozicie sobie do Polski z Francji?
Ja bardzo często jestem w Polsce.
Co drugi tydzień.
Jakby informuję osoby, które nas słuchają, nie byłem w Polsce od ponad przeprowadzki, czyli od 3,5 roku. Nie, 3 lat. Ale ja bym przywiózł dużo rzeczy, ponieważ...
Dla siebie czy dla innych?
Dla innych. Ja bym podarował dużo takich drobiazgów. Mhm. W ogóle i tak zastanawiam się, jakby co wy byście też przywieźli osobom, które są wam bliskie. Bo ja uważam, że tak podzielić się najfajniej jest takimi... mojemu bratu, który mieszka w Anglii, wysłałem ostatnio pluszaki dla jego rodziny i tak, żeby tak zapełnić tę paczkę, to stwierdziłem, że dam jakieś ciastka. I oczywiście te jego dzieci cieszyły się najbardziej ciastkami niż pluszakami, więc takie ciastka bon mamą, jakieś tam magdalenki czy coś, to zawsze jest fajny sposób i tani.
To prawda.
A przyjemny.
Z tym jedzenie to wiecie, łączy ludzi.
No, ciasteczka są zawsze fajne. Ciasteczka, wypieki, słodycze. Ale ciasteczka szczególnie, bo we Francji dużo jest też fajnych takich wypiekowych, cukierniczych rzeczy, które też można w supermarkecie znaleźć. Ja moim rodzicom też często przywożę musztardę, bo uwielbiają i mówią,
taką
że...
Taką Dijon? Tak, taką ostrą?
Tak. I mówią, że nigdzie im nie smakowała tak bardzo jak we Francji. I jeszcze te takie suche kiełbaski.
Tak?
Tak, malutkie. Szczególnie moja mama lubi. One są takie, wiecie, tak jak taka dobra przegryzka. Kupuje się małą paczuszkę. Można to nawet, jak ostatnio na rolce wrzucałam, kupić w automacie na stacji metra, jako taką właśnie przekąskę małą.
Tak jakby podsuszone kabanosy, tylko że...
No to takie bardzo, bardzo suche rzeczywiście.
Bardzo suche, no. Ale wie, właśnie tak jak prawdziwi mężczyźni w reklamach żują mięso suszone, no to...
Trochę, wiecie, jak te hiszpańskie fuet nazywać te kiełbasy?
Tak,
fuet,
takie w białej otoczce są to kiełbaski, takie mini.
Takie czy w mniejszym formacie.
Tak,
właśnie.
Tak. A propos jeszcze tych mini kiełbasek, to mi się skojarzyło Babybel, czyli takie serki.
A są w Polsce już.
Tak, ale to jest w ogóle fenomenalne.
To jest
uważam.
Super w ogóle, jako przekąska, jako taki.
Tak, bo to jest w ogóle. I to w ogóle to jest bardzo zdrowe, bo to wbrew pozorom, bo tak się wydaje, o, tak się może kojarzyć, że opakowane w.
Wosk.
W wosk.
Są takie żółte serki w wosku czerwonym. Taki
dokładnie.
W postaci
kółeczka.
Takich
kółeczka, takich
tak,
krążków.
Nie wszyscy wiedzą.
Tak, są to
ale
takie
rzeczywiście,
krążki.
Rzeczywiście, u nas zawsze jest to w lodówce, jak. Właśnie jest, mam jakąś gastrofazę nocną, to idę
Bambi
po...
Wchodzi.
Tak, wchodzi jak
ale to jest bardzo wygodne, bo to nie otwierasz całego sera, tylko tę malutką porcję sera i to w ogóle też jest taki na piknik. Francuzi dają dzieciom. Pamiętam, jak byłem tutaj w szkole i jechaliśmy kiedyś na jakąś wycieczkę, to dostałem właśnie Babi Bell. Jeden czy tam dwa, jedno ciasteczko, bo to właśnie też we Francji jest tak, że jedno ciasteczko zjadasz, nie że więcej, i jedną paczuszkę chipsów malutkich. Takie właśnie, że tak właśnie kupuję takie wielopaki chipsów i masz w supermarkecie, że masz masz jedną wielką paczkę 2 kilo chipsów, tylko że masz 20 paczek chipsików na całe 20 dni na przykład. No, to takie ciekawostki.
Ale to jest ciekawe właśnie, co powiedziałaś o tych ciastkach, bo w ogóle to też wynika z tego, że we Francji jest bardzo poważna kultura jedzenia podwieczorków.
A no właśnie.
Więc podwieczorki to jest, słuchajcie, no święto, jest czwarty posiłek, bez podwieczorku nie można dnia zakończyć, ani zacząć, ani w ogóle przeżyć.
Bo to też jest takie, że jednak jest różnica między, jest czas między 12, kiedy je się obiad, a 18-19, kiedy je się kolację.
To prawda.
Więc o tej czwartej, 16 chce się zjeść.
I dorośli też jedzą podwieczorki.
Dokładnie. Słuchajcie. A podwieczorek, bo to po francusku quatre heures, czyli czwarta godzina.
Tak, albo guty.
Albo guty, oczywiście.
No. Więc tak, ja na przykład jestem ogromną fanką ciastek, jak już ustaliliśmy, lubię słodycze. Ciastek francuskich i różnych tych takich, wiecie, herbatniczków i tak dalej. I często sobie przywożę. Był taki w ogóle okres w moim życiu, że spędzałam dłuższe okresy w Polsce, że przyjeżdżałam na przykład na tydzień tu, byłam 2 tygodnie w Polsce. Zadów osobistych i rzeczywiście były rzeczy, które przywoziłam nie dla bliskich, nie dla mamy, nie dla przyjaciółek, dla siebie, bo po prostu rzeczywiście potrzebowałam takiej, wiecie, takiej ostoi
francuskości.
Paryż dom. Więc ja mam całą w ogóle listę ciastek. Nie wiem, czy jesteśmy zainteresowani.
Tak,
listą moich ulubionych ciastek.
Notujcie, notujcie.
Tam jest Petit Écolier, ale w wersją z nadzieniem mlecznym.
To jest Petit Écolier, to jest taki herbatniczek polany czekoladą. Znaczy, on nie jest polany czekoladą, nie. On jest z nakładką czekoladą. Właśnie, bo to nie jest takie, nie wiem, jak po polsku są takie herbatniki w czekoladzie. To jest herbatnik, a na nim jest czekolada. Dokładnie,
więc ja lubię czekolady. A najbardziej lubię te, które jeszcze w środku mają nadzienie mleczne.
Takie białe?
Nie, one są ciemne na zewnątrz, a w środku jest białe.
O kurczę, czyli takie trzy rzeczy.
I tak. Co tam jeszcze masz?
Mam dalej. Więc tak, bardzo lubię musy czekoladowe te z tego, z... jak ona się nazywa? Petite laitière? Mère laitière?
La laitière. Chyba tak. Mleczarka.
Tak, od mleczarki. Te, które jeszcze mają taką warstwę czekolady twardej, więc jest...
A, ty jest, taka jesteś.
No, mam całą listę, zobaczcie, z 5 pozycji.
To jest niesamowite, jak Zuza opowiada, to w ogóle jak się oczy świecą.
Tak, naprawdę lubi te rzeczy.
Ręce latają nad mikrofonem i jakby to...
Jakby
co najmniej był ten mus mleczno-czekoladowy przy niej.
Tak, więc bardzo lubię ten mus czekoladowy z tą taką warstwą, listkiem czekolady stałej, takiej twardej, bardzo dobre. Czekolada gorzka jest dobra, mleczna też jest dobra, a najlepsza jest z miętą.
Jaka szczegółowość po prostu.
Ja podeszłam bardzo zadaniowo do tego
tematu.
Ej, ale ten musik to taki jakby na dziale jogurtowym jest?
Tak, on jest tam, gdzie jogurty.
To na przykład bagaż podręczny, to nie wiem, czy by przeszło.
To nie.
No to tak przy okazji, jakby ktoś już, wiesz, chciał na powrót do domu sobie kupić.
Bo chyba one mają 125 ml.
To jeżeli już to zjadacie na miejscu,
tak,
w Paryżu,
radzę, tak.
Kupujcie sobie, próbujcie, to jest też ważne, myślę.
Kupcie sobie walizkę na te wszystkie słodycze najlepiej. Więc potem tak, dalej lecimy dalej, jeśli chodzi o ciasteczka Deli Shocki, to są moje, Deli Shock nazywa się,
okay.
Są moje ulubione tak ever. Deli Shocki są super.
A czym się różni od Le Petit Écolier, czyli małego...
Ciężko mi powiedzieć, bo one są do siebie bardzo podobne, ale Deli Shock są lepsze.
I to nie jest reklama.
Tak, więc...
To nie ma żadnej reklamy. Nikt,
drogie osoby, które nas słuchają, musicie spróbować obu. Zarówno Le Petit Écolier i Deli Shock będą w opisie odcinka.
Tak. Następnie mam czekolady, jeśli chodzi o czekolady Lindt, to co prawda nie jest francuski, ale ma świetną serię. Jacek, no weź, no poważnie, to nie jest poważny temat.
To jest bardzo poważny temat.
Mam taką świetną serię inspirowaną deserami francuskimi. Na przykład jest o smaku crème brûlée, bardzo dobry.
Czekolada o smaku crème brûlée? Tak,
ja kiedyś na Boże Narodzenie przewiozłam też właśnie, zachwyceni byli wszyscy.
Prawda?
Tak.
Następnie mamy citron frappé, czyli mrożona cytryna, doskonałe.
Tak.
I jeszcze mamy o smaku makaroników francuskich. Wspaniałe.
Czekoladka, wspaniałe. Czekolada o smaku makaroników to mnie przyczyna.
Bo ona ma takie fragmenty makaroników.
Okej.
Okay. Bardzo dobre.
Wow.
No to...
Framboise z tego co tam.
Okej.
To ja jestem mało sexy, bo ja na przykład jem na potęgę rzutkiewki.
To zdrowo, słuchaj.
Ale one są tutaj naprawdę inne niż w Polsce, bo są takie...
Łagodne.
Łagodne i jakieś takie nie wzbudzają nieprzyjemności gastrycznych.
No właśnie, chętnie bym spróbował, bo mamy na stole te nasze rzutkiewki tutaj dzisiejsze.
One rzeczywiście smakują inaczej.
Tak, one są bardzo chrupiące, ale...
Jak przygryzka taka.
Ale w ogóle nie pieką. To jest ciekawe.
Tak, no. Nie
a jeszcze z takich, gdybym je tak przekroić taką wielką piłą, to myślę, że byłbym wypchany humusem i glutenem. Bo ja po prostu jem tutaj tak bardzo francuskie i bardzo paryskie.
Różnorodność tutaj. Tak. No.
Bagietka z humusem.
Bagietka z humusem, no.
Tak, ale jeszcze a propos bagietki, to w ogóle też jest to, że dlatego, że jeszcze ten humus, bo ja nie kupuję masła solonego, bo my w Polsce w ogóle nie jedziemy masła.
A ja mam wysoki cholesterol.
Adam ma wysoki cholesterol, a jak nie daj...
Już nie, już mniejszy.
No dobrze, ale jeżeli ja kupuję kostkę masła, to ona znika w jeden dzień. Masło solone, to my zjadamy jak pieprznięci po prostu, że nagle po prostu i cała bagietka leci. I to nie ma, że wiesz, jakby i to gruba warstwa, nie wiem, jak wygłodzeni, więc
ale
trzeba uważać.
Ale w domu też się nie smarowało pieczywa, więc to jest jakaś chyba taki, rekompensujemy sobie brak z dzieciństwa.
Dokładnie.
I tutaj po prostu byśmy jedli kostki.
Ja bym zjadł całą bagietkę, wysmarowałbym ją masłem, ja bym ci nawet masło same solone zjadł.
Dlatego humus jest fajną alternatywą, jest zdecydowanie zdrowszy. I co ciekawe, taki humus z marketu po prostu.
On jest dobry.
On jest dobry.
Jest dobry. Są
trzeba
różne.
Trzeba czytać skład, nie? Ile tam jest tej cieciorki i tej pasty.
Tahini,
tak. No. Bo nieraz można się naciąć.
Tak.
Ale a propos rzeczywiście francuski, Klaudia, zaraz dam ci dojść do głosu, bo widzę, że się wyrywasz. Na przykład ja pierwszy raz jadłam, słuchajcie, falafele, kiedy już byłam w sumie dorosłą osobą. Mhm. Bo jakby nigdy wcześniej ani nie miałam okazji, ani ochoty, ani jakby taka kuchnia świata nie leżała w moich zainteresowaniach. Jako dziecko to chodziliśmy do Sfinksa, wiecie.
No, Sfinks to były czasy. Czy ktoś nas słucha, zna Sfinksa, to jest kosmos, to było dobre.
No, więc...
Te sosy.
No, totalnie.
Za darmo one były, w sensie dodatkowo, można było prosić.
Sfinks to był złoto. Wspomnienia z dzieciństwa, więc na przykład właśnie falafele dla mnie są taką bardzo nieodłączną częścią paryskości. Paryskości, bo poznamy dopiero jak już tam mieszkamy, byłam już dorosła, jakby nie było.
Ja w ogóle a propos takich falafeli, bo falafele znałem trochę wcześniej z Polski, ale tutaj się odważyłem jeść te zamienniki na mięsne produkty, bo też nie jem mięsa od wielu lat, ale w Polsce ja w ogóle nie jadłem parówek wegańskich za bardzo, jadłem tylko tofu, albo tempeh jedliśmy, albo ewentualnie sosy, sojowe kotlety takie suszone
takie sojowe, takie to się namacza?
Tak się namaczały, które były niedobre. A tutaj jednak też pewnie to jest oczywiście związane z czasem, który to jest wegetarianizm i weganizm jest modny, to jednak się pojawiło w sklepach dużo tego wszystkiego i to nie odkrywam się Ameryki mówiąc o tym, że to jest w sklepach, ale mam wrażenie, że jakby tutaj dużo tego więcej jest. Porównując z tym, że we Francji...
3 lata nie było ci w Polsce. Więc...
Nie było mnie w Polsce, no dobrze.
Nie,
no.
Nie, w Polsce też są zamienniki mięsa, też.
Tak,
też
to ale nie to, jakieś... no nie jadłem tego w Polsce. No,
natomiast rzeczywiście te zamienniki są niesamowite, że tak człowiek się zastanawia nieraz, czy to rzeczywiście jest wege, nie? Tak, co tam
niesamowite.
Jest? Co tam jest?
No ostatnio rybę kupiłem, wege, która... Cały dom śmierdział rybą.
Ciekawe.
Cały dom śmierdział rybą. Jak w niedzielne, czy tam piątkowe południe w Polsce, więc... Brakowało tylko kapusty kiszonej, której we Francji niełatwo znaleźć, więc...
W moim sklepie mięsnym są i kiszone ogóreczki od rolnika, i kiszona kapustka.
Serio?
Rolnika polskiego, rolnik
tak,
jako
firma. Polska rolnik.
A, w sensie polski rolnik.
Tak.
Myślałem, że agriculteur taki...
Nie, rolnik. I kapusta, i taka prawdziwa, najprawdziwsza. I
czyli
ogóreczki też.
Jeżeli wam się zatęskni za polskością, to można pójść do dziesiątki na ulicę Saint-Denis.
Tak.
I tam do...
Sklepu mięsnego.
To też taki absurd.
Trzeba iść i szukać.
Ale słuchajcie, a propos sklepu mięsnego, ja kupuję w sklepie mięsnym przyprawy.
Ja też przyprawy, słonecznik, sosy, humusy też czasami.
Więc ten sklep mięsny to jest dużo rzeczy tam się dzieje.
U mojego rzeźnika tylko truchło leży na przykład. Wiesz, no co kraj to obyczaj, co dzielnica to jakby inny rzeźnik.
No tak, no. Każdy ma rzeźnika, na jakiego zasłużył. No
ale na przykład z takich rzeczy lokalnych też no właśnie na ulicy Saint-Denis, gdzie lubię robić zakupy, jest dużo lokalnych sklepów i też warzywniaków, czy w ogóle właśnie sklepów z warzywami i owocami właśnie głównie. I znajduję tutaj rzeczy, o których nie miałam pojęcia, że w ogóle coś takiego istnieje. Bardzo często nie wiem w ogóle, co to jest. Czy to jest owoc, czy warzywo, do czego to służy, jak to się nazywa,
ale to drewno,
co z tym zrobić.
Chodzi ci o to drewno?
No na przykład.
Jezu, ja nie wiem,
to nie jest drewno.
Takie maniok? To nie jest maniok? To jest takie coś, takie wygląda jak konar drzewa. To jest takie, albo jak taka nieogolona noga. I to jest takie bardzo dziwne. To jest warzywo, owoc.
Tak,
jakby...
to jest część w ogóle kuchni afrykańskiej.
Dokładnie, no, to można kupić tutaj. To jest niesamowite. Ja nie wiem, jak to gotować jeszcze, ale
nie,
super.
A z maniaku nie robi się też...
makaron, jakieś różne rzeczy można robić.
Mąkę się robi, tak.
Klaudia, to jest dla Ciebie mąka, bo to jest bezglutenowe. Musisz to spróbować.
Tak. Chwila zawahania jest. Sprawdzimy tam z tym maniakiem.
Natomiast faktycznie jest to zaskakujące i super ekstra, że, no, że w Polsce właśnie nie było tak, że w sklepie nagle po prostu do ręki wzięłam coś.
Wiedziałeś, co to
nie,
jest?
Nie miałam pojęcia, co to jest. Raczej rzadko się to zdarza, a w Paryżu faktycznie są te kultury z całego świata i butiki z całego świata i naprawdę są czasami rzeczy, których byśmy nie znaleźli w wielu innych miejscach.
Są tak zaskakujące, że na przykład w markecie, w Carrefourze jest ogromne liście aloesu, nie? Tam na warzywach.
Tak, no.
I tak się zastanawiam, co robią? Maseczki z tego, nie? Czy jakieś kremy z tego robią?
Sekrety Francuzek.
No, takie właśnie ciekawe spostrzeżenia, nawet w zwykłym markecie można spotkać.
Ja w ogóle też jeszcze, Adam, wspomniałeś o tym humusie, to ja też tutaj w Paryżu zdecydowanie więcej jem takich humusów, past ogólnie, bo to też nie tylko humus, ale też zawsze jest osobna lodówka na tego typu rzeczy. Jakieś
Baba
właśnie
ganusz.
Też tak, z cukinii, jakieś takie przeciery śmieszne, musy, czy z...
Kawior z bakłażana.
Tak. Czy w ogóle jest coś takiego jeszcze tarama?
Tarama,
coś
tak.
Coś takiego rybnego,
to jest
różowego.
Z rybnych jajek, no.
Tak.
Też oszukują, bo widzimy reportaż o tym, że trzeba uważać, bo tam wkładają dużo różnych rzeczy dziwnych, ale taka prawdziwa tarama jest trochę droższa. I najlepiej jednak nie kupować w supermarkecie, tylko
na ryneczku.
Mm-hmm. Albo albo w sklepie traiteur, czyli to jest taki cateringowiec, gdzie ma gotowe dania i najlepiej właśnie jak jest, też nazywa się traiteur grek, to grecki cateringowiec najlepszy ma.
O Jezus, od kiedy tu mieszkam, zastanawiałam się, jak na polski przetłumaczyć właśnie traiteur.
Garmasz, po polsku tak było kiedyś takiego garmasz.
Cateringowiec,
no właśnie,
tak
jakby
garmażeria.
Tak, właśnie, bo to z jednej strony często jak się zamawia serwis traiteur, to na jakieś imprezy, no to właśnie taki catering już,
wtedy
nie?
Tak, no.
Ale nie rozmawiasz garmażerki,
ale
z drugiej strony jest to taki sklep.
Dokładnie,
to jest taka garmażerka, no, że jak u nas się kiedyś kupowało pierogi, czy sznycle, albo surówki.
Ale to w mięsnym.
No,
to wszystko tu w mięsnym się okazuje.
To był mięsny, garmażeria, rybny. To się był jeden lokal.
No. Okej, no widzicie. Więc
ale garmażeria, rzeczywiście.
Garmażeria, serwis traiteur.
I też jeszcze a propos humusów i takich past, to oliwki. Mi się w Polsce oliwki kojarzyły, no się kupował w słoiku oliwki, tak? Bez pestki, już wiecie, zielone i czarne.
Tak, ale ewentualnie czasem w tych galeriach handlowych były takie damas, takie lepsze. To można było kupić na wagę, ale to tak... No to rzadko.
No to już się rzadko kupowało, nie?
No,
tutaj
no.
Właśnie to też jest koszt kilku euro. W ogóle takie rzeczy piknikowe, malutkie. Mm,
tak, bo one są popakowane też bardzo wygodnie w plastikowe takie, co prawda plastikowe, recyklingowane opakowania, które są wygodne do przenoszenia, więc sam jest przykładem tego, że jemy hummus z tego i guacamole dzisiaj. Ale tak,
bardzo, jest dobre.
Bardzo dobre.
Bardzo dobre.
Bardzo dobre. No, guacamole dzisiaj kupiłem, uwaga...
Na... Chyba pół kilo to jest. No, to jest takie duże.
Naprawdę, pół opakowanie.
To jest pół kilo, rzeczywiście.
Rzeczywiście, pół kilo guacamole za 5 euro, uwaga.
Doskonale.
Gdzie kupisz 20 zł pół kilo guacamole? I uwaga,
awokado skład, w ogóle nawet.
Skład awokado, 95% awokado.
Wow, to nałóż mi tu troszkę.
No, słuchaj, proszę. Bo naprawdę czasem jest też tak, że kupujesz awokado, tam jest, guacamole, tam jest 60% awokado. Więc to jest zupełnie co innego, więc... Ostatnio obczaiłem to, więc trzeba też wiedzieć, gdzie chodzić. Mam wrażenie też, że są czasem dziwnie poukładane niektóre produkty. Czasem warto spojrzeć na produkty takie bio, że specjalna półka bio i tam, albo lodówka bio, uwaga, to też jest dziwne. No, więc niełatwo się poruszać po tych różnych sklepach.
To prawda. A macie coś takiego na przykład z napojami? Albo z rzeczami, które pijecie, których nie piliście wcześniej. Bo ja od razu wejdę sobie w słowo, słuchajcie.
Wejdę sobie w słowo, na sobie.
Tatuś uwielbiam pić syropy, znaczy w sensie pić napoje z syropami, rozcieńczać syropy w wodzie. Ja bardzo je lubię.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ale chodzi ci o takie stream soda, takie maszyny?
Nie, nie, nie. Wiesz, takie grenadin,
okay.
Syrop, jakiś...
To w Polsce taki było piwiowy. Syrop malinowy do piwa.
Tak, takie wiecie, herbata.
Albo
nie?
Do herbaty, albo do wody, ale to się kupowało w aptece.
Albo no. Granulki tak, też tak, takie tak. Były, też herbatka malinowa, coś.
Ale tutaj
tam.
Faktycznie są osobne
syropów,
półki.
Jest mnóstwo smaków. I w ogóle nawet idąc do knajpy, jeśli na przykład nie ma się ochoty pić alkoholu, można sobie zamówić po prostu, wiecie, no, syrop z grenadyny, czy syrop, mój ulubiony taki niealkoholowy napój w knajpie to jest Diabolomont, czyli to jest lemoniada z syropem miętowym i zawsze do Polski przywożę syrop miętowy, bo uwielbiam syrop miętowy. Jako dziecko pamiętam, byłam zafascynowana, bo on wygląda jak Ludwik, jak płyn do mycia naczyń. On jest zielony, jest tak zielony, że nie ma nic bardziej zielonego niż po prostu ten syrop miętowy francuski.
Ojej.
I uwielbiam Diabolomont.
Jest taka piosenka naszej grupy Plastik, Amour Plastik.
Tak? Bo ja znam tą wersję Soko, która ją śpiewa.
Czy Soko, może tak, Diabolomont, no jest taka piosenka Diabolomont, pamiętam. No.
Więc i syropy, i każdy francuski dom, gdzie są dzieci, są syropy. To jest moje doświadczenie, bo
oni w ogóle, lubią cukier. Proszę zwrócić uwagę też to, że oni lubią zjeść sobie jogurt posypując łyżką cukru.
Znaczy ja uważam, to jest moje zdanie, że Francuzi lubią cukier rzeczywiście, ale jakby nie fetyszyzują go i to jest cukier, który jest ogólnie dostępny, ale bez takiego, wiecie, zjemy 15 ciastek. Jakby syrop jest, znaczy cukier jest na deser. Cukier jest w porze podwieczorku. Cukier
oczywiście,
jest
oni się kontrolują.
Dla okazji.
My jesteśmy powaleni z tym, jeżeli o to chodzi,
no
bo
tak,
my
tak.
Przyjeżdżamy do tej Francji, nagle się rzucamy na ten cukier, że w sensie, o, muszę zjeść magdalenki, muszę zjeść dokładnie, muszę zjeść croissanta, muszę zjeść pain au chocolat, muszę zjeść jeszcze to i to i to i to i jeszcze makaroniki. No jak to? Przecież nie spróbuję inaczej.
Cukier jest, nie jest demonizowany, jest obecny, jednocześnie mając świadomość tego, jakby co ten cukier robi. Tak. Właśnie, no to nie jest nic zdrowego. Więc...
Niestety nie, no.
To jest prawda, jest pora, kiedy jemy coś słodkiego, właśnie ten podwieczorek, wtedy jest na to przyzwolenie, ale nie ma czegoś takiego, że a wieczorem przed telewizorem
zjem
objem się paczką ciastek, ale wręcz pamiętam, że jak pracowałam jako opiekunka i mieszkałam tam z rodziną, bo to był taki wakacyjny wyjazd, tam byłam 2 miesiące, no to jak ja mam to na coś słodkiego, no to wręcz musiałam po kryjomu coś sobie jeść, bo oni myśleli, no ale jak to, przecież to o 16 była pora na...
No.
Pamiętam po prostu jak dziś, oni mieli mnóstwo czekolad różnych, ale każdy mógł wziąć 2 kostki.
Właśnie ja to chciałam powiedzieć to samo, moje doświadczenie jako niani, że dzieci się mnie pytały, czy mogą wziąć 2 ciastko na podwieczorek.
No nie, nie wolno. To jest jakieś święta.
To nie jest, wiecie, wolny chów, że
nie.
Że to można.
To jednak u nas inaczej to było wychowanie w Polsce.
No bo chodzi o to, żeby to wszystko było racjonalne.
I to
nie?
Inaczej smakuje, no, umówmy się.
Ale cukier ja z kolei na śniadanie zjadam, czego nie praktykowałem w Polsce. I
ty lubiłeś bardziej jajeczniczkę.
To mnie zaskakuje. I kanapki po prostu, po polsku. Natomiast
ale kanapki trzeba było robić, jajeczniczkę też, a teraz idziesz do piekarni.
Wyskoczyć do piekarni i już są frykasy i na kilka godzin jest mnóstwo kalorii, ale rzeczywiście taką z tych zmian, jakie obserwuję, że w ogóle biorę pod uwagę jedzenie czegoś słodkiego, bo ja właśnie byłem tym wrogiem cukru, nie? Bo ja byłem taki, że bałem się zjeść...
Świr sportowy?
Byłem przez 2 lata byłem taki, nie? Że bałem się zjeść nawet kromkę chleba, ale na przykład nie bałem się wziąć jakichś tam suplementów i jakichś tam proszków dziwnych na masę, nie? Co w ogóle też... To osobny odcinek można o tym zrobić.
Masa po francusku.
No, ale w każdym razie tak, słodkie śniadania to jest w ogóle dziwne dla mnie. Znaczy, dziwne, że ja to praktykuję.
Tak, w ogóle zaobserwowałyście może w was samych takie zmiany, jeżeli chodzi o to, że... Zuza się zawsze odżywiałaś cukrem?
Głównie tak.
Nie. I nie jest agresywna od czasu do czasu, ale
kontroluje się.
Ale kontrolujesz.
No, ja niespecjalnie, z tego względu, że jakby nie jadłam śniadań, do dzisiaj też nie jem śniadań. Nie, no w sensie nie. Jakby są rzeczy, które bardziej lubię teraz, ale to takie, wiecie, też dorastanie. Nie wiem, jest ciężko założyć taką różnicę rzeczywiście, bo to było bardzo dawno temu.
No tak.
No i też w takim razie, tak jak i u mnie, może nie było żadnej drastycznej różnicy.
Nie,
po prostu.
No.
Że może to też kwestia wieku i
momentu.
Zmieniłam
się rzeczywiście godziny posiłków, to tak, jak najbardziej.
No tak.
No właśnie, bo też jest takie, że Polacy inaczej mają inny żołądek ustawiony, więc my jesteśmy głodni bardziej 15-16.
A tak. Tu się na noc człowiek obżera, tak jak powinno być. Tak jak lubię, tak zawsze lubiłem. To w końcu mogę robić to legalnie.
Popieram.
To słuchajcie, niech każdy je po swojemu. Czy we Francji, czy w Polsce.
No słuchajmy siebie, naprawdę. Nasz organizm wie, czego chce.
Dokładnie.
No mój chce dużo cukru.
Słuchajmy siebie, ale słuchajmy przede wszystkim też podcastu
Paryż.
Wino.
Frytki.
Dziękujemy, że nas słuchacie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.